Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy braćmi i siostrami. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy bracia i siostry. Jesteśmy tutaj razem. Jesteśmy tutaj dlatego, że kochamy Jezusa Chrystusa, który jest tym łącznikiem, który nas wszystkich łączy, który nas wszystkich zbiera razem i jesteśmy jednością. Ale jeszcze muszę Wam się przyznać, że nigdy takiego przedstawienia nie miałem. Nie trzeba było takiego przedstawienia. Dziękuję mojej cioci za to. I to był pierwszy raz, kiedy usłyszałem, że to, co się wydarzyło w Grecji wiele lat temu, było czymś pozytywnym. Zawsze patrzyłem na to, że było coś, że to było czymś takim negatywnym, dlatego że przez to moi rodzice przyjechali do Kanady o wiele później. I w sumie wróciliśmy do Polski tak, żeby służyć. Ja byłem tak bardzo zapalony do służby i tak mi to do dzisiaj zostało. Myślę, że mnie nigdy nie przejdzie. Musicie się modlić, żeby mi to nigdy nie przeszło. Ale myślę, że Pan ma swoje drogi i Jego drogi to nie są nasze drogi, prawda? I musimy to rozumieć, musimy to rozpoznać, ale chciałbym, żebyśmy my jako Kościół wstali na nasze nogi i wyrazili naszą miłość i naszą wdzięczność dla pastora i dla jego żony. Proszę wstańcie i razem może oklaskami, rękami wyraźmy, jak bardzo ich kochamy i jak bardzo ich cenimy. Dziękuję. Są ludźmi pokornymi i są nawet troszeczkę tak niezmieszani, ale może wyciągnijcie swoje ręce do pastora i do jego żony. I chciałbym poprosić Marka Krzeskiego. Czy Marek tutaj jest? On gdzieś... Wyciągnijcie ręce i będziemy się modlić. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za naszego pastora, dziękujemy Ci za jego żonę, Panie, dziękujemy Ci za to, że Ojcze, oni są takimi wspaniałymi liderami, Panie, że są tutaj w tym kościele, Panie, że dzięki nim, Panie, i dzięki pracy innych również ten kościół się rozwinął, Panie, i że ten kościół jest tutaj, stoi, jest potęgą nie dla nas, tylko dla Twojego Królestwa. Panie, że ludzie przychodzą i słyszą, Panie, Ewangelię, słyszą tą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I Panie, dziękujemy Ci za Twoje sługi, Panie, za pastora i jego żonę, za ich rodzinę, Panie, i dziękujemy Ci za ich poświęcenie. Dziękujemy Ci i Panie, chcemy wyrazić naszą miłość, naszą wdzięczność dla nich za to, że są, Panie, tym, kim są i że prowadzą nas, prowadzą ten Kościół w odpowiednim kierunku, w Bożym kierunku, z odpowiednią wizją, z Bożą wizją. Dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Za każdym razem, jak zobaczycie pastora czy jego żonę, zbudujcie ich, zachęćcie ich, powiedzcie im coś przyjemnego, nie żeby być sztucznym, ale żeby z serca powiedzieć to i żeby okazać, jak bardzo wdzięcznymi jesteśmy za to, że poświęcili swoje życie dla służby. Wiecie, to było przedstawienie nawet do mojego rozważania dzisiaj, do mojego kazania. Chciałbym dzisiaj powiedzieć na taki temat, który w sumie zaczęliśmy rozważać dzisiaj rano na The Branch Church i przez kilka tygodni będziemy to rozważać, a mianowicie będziemy rozważać potrzebę uczniostwa i kim my jesteśmy jako jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa i co w tym potrzebujemy, kim jesteśmy i kim potrzebujemy być, żeby być dobrymi uczniami Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym powiedzieć i zatytułowałem to rozważanie, te kazanie w taki sposób: potrzeba pełnego poświęcenia. Ilu z Was myśli, żeby być naśladowcem Jezusa Chrystusa, takim całkowitym, trzeba pełnego poświęcenia? Musimy się całkowicie poświęcić Jezusowi Chrystusowi. Amen? Czy wierzycie w to? Jezus jest celem naszego życia. On musi być celem naszego życia. Jeżeli nie jest, jeżeli my próbujemy coś z siebie zrobić, kochać kogoś samego siebie, czy zrobić coś dobrego samego siebie, to wiedzmy o tym, że to nam nie wyjdzie, dlatego że nie jesteśmy doskonali. Musimy być poddani dla osoby, która jest doskonała, dla Boga, który jest doskonały, a wtedy my będziemy mogli kochać doskonale. Wtedy my będziemy mogli być uczniami w taki doskonały sposób. Całkowite, czy takie ekstrawaganckie poświęcenie. Ekstrawaganckie, zasięgnąłem tutaj do słownika języka polskiego i ekstrawaganckie to znaczy zachowanie się lub wygląd odmienne od powszechnie przyjętych. I w ciągu najbliższych tygodni na The Branch będziemy rozważać to i będziemy się zastanawiać, co to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa. I w tle każdej usługi będzie taka podstawowa wiadomość czy filozofia Jezusa Chrystusa, którą On powiedział, wyraził w błogosławieństwach. Powiedział tak, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. To są słowa Jezusa Chrystusa i wiecie, kiedy my przyjmiemy to do naszego życia, kiedy będziemy dawać więcej niż będziemy brać, odkryjemy pełnię życia. Odkryjemy, że jest więcej do życia niż to, co teraz mamy. Ewangelia Marka, 14 rozdział, od 1 do 19, w sumie skończymy do 9 wersetu. A po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. I arcykapłani oraz uczeni w piśmie szukali sposobu, aby go podstępem pojmać i zabić. Jest tutaj mowa o Jezusie, prawda? Mówili jednak, tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem. I werset trzeci, a gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mając alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego, na głowę Jezusa. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą i mówili tak, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim i szemrali przeciwko niej. A Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Jezus w szóstym wersecie mówi tak, zostawcie ją, dlaczego sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła wobec mnie. Kobieta przyszła i chciała Jezusa ubłogosławić. Nawet, muszę wam powiedzieć, że nawet nie myślę, że ona wiedziała, co ona robiła. Przyszła i po prostu z radości serca zobaczyła Jezusa, przyszła i chciała wyrazić jej miłość, jej uwielbienie, wyrazić jej całkowite poświęcenie dla Niego. I zauważmy, ludzie, którzy byli z Jezusem Chrystusem do tej pory, nawet uczniowie, kiedy to zobaczyli, zaczęli szemrać przeciwko osobie, która coś dobrego dla Jezusa zrobiła. Czyli widzimy, że to jest w naturze człowieka. Kiedy widzimy coś takiego, zawsze wydaje nam się, że my wiemy lepiej. Trzeba to sprzedać i trzeba ubłogosławić ubogich, trzeba to sprzedać, trzeba to zrobić, trzeba tamto zrobić. A Jezus mówi wyraźnie, dlaczego tak robicie? Dlaczego sprawiacie jej przykrość? dobry uczynek spełniła wobec mnie. Chcę nam wszystkim zadać dzisiaj pytanie. Nie musisz się przyznawać, do której grupy myślisz, należałbyś czy należałabyś dzisiaj, kiedybyś coś takiego widziała. Niektórzy mówią, że to był bardzo, bardzo oczywiście cenny olejek, że to nawet ludzie by rok czasu na to pracowali. Wyobraźmy sobie, że ktoś by przyszedł i by coś takiego dzisiaj zrobił. Coś bardzo cennego i by złamał, by stłukł ten olejek i by namaścił Jezusa, gdyby tutaj Jezus między nami był. W której grupie byś był czy była? Czy byś od razu powiedział, przecież to jest strata, no przecież to, jak ona tak mogła zrobić? A Jezus stanął po jej stronie. I później Jezus też powiedział coś tak bardzo ciekawego. W Jana 12 rozdziale, 25 werset, Jezus mówi tak, kto miłuje swoje życie, utraci je. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Klucz do obfitego życia jest tutaj, w tym właśnie wersecie. Ilu z was chce żyć obfitym życiem? Życiem pełnym. Życiem po prostu no takim obfitym, że wiesz, że żyjesz do granicy swojej możliwości. Jezus mówi, jeżeli chcesz żyć takie życie, klucz do obfitego życia jest tutaj w tym wersecie, w tym może pozornie nieistotnym wersecie, może nawet troszeczkę jesteśmy zakłopotani, co to w ogóle znaczy. To jest Jego wezwaniem dla naszego małego świata. Jezus wzywa nas do czegoś. I zrozumienie tego, co On tutaj mówi, jest drzwiami. Jest drzwiami do tego życiodajnego objawienia. Jezus powiedział również to i posłuchajcie, jeśli ktoś przyjdzie do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet swojego życia, nie może być moim uczniem. Jeszcze raz to przeczytam. Czy Jezus tak powiedział? Jezus powiedział tak, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet swojego życia, nie może być moim uczniem. Nie może być moim uczniem. Z pewnością Chrystus nie zachęca nienawiści w kategoriach takich, jakich klasycznych, jakich my myślimy. I ze słownika też nienawiść jest to uczucie silnej niechęci, wrogość, czy wrogości do kogoś lub czegoś. Jezus nie mówi o tym, żebyśmy byli wrogami jeden do drugiego, tak jak pastor powiedział, bracia się sobie pomylili wrogów i jeden z drugim walczą. Jezus oczywiście, że nie chce, żebyśmy nienawidzili swojej żony. Gdybym ja swojej żony nienawidził, to bym nie miał żony. Co by moje dzieci powiedziały, gdybym przyszedł i im powiedział, że ja ich nienawidzę? Oczywiście, że Jezus o tym nie mówi. On nie mówi o takiej nienawiści. On o tym nie mówi. Słowo Boże też mówi tak. Każdy, kto nienawidzi swego brata. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. Mężowie! Czy są tutaj mężowie na tej sali? Mężowie, przyznajcie się. Okej, to jest wszystko do nas. Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich. Mężu, obróć się do swojej żony i powiedz, że ją miłujesz. I że kiedy przyjdziesz do domu, to w jakiś sposób to wyrazisz. Obiecaj jej, że ty ją miłujesz. To nie życie, Jezus mówi. To nie życie mamy mieć w nienawiści, bo życie jest darem Boga. Czy się zgadzamy? Życie jest darem Boga. To nie ludzi mamy nienawidzić, bo to jest niebiblijne. Nie możemy kogoś nienawidzieć. Musimy nauczyć się nienawidzić w sposób, w który prowadzimy nasze życie. Wiecie, musimy nienawidzieć to, co może nasze ogromne takie zaangażowanie w naszą rodzinę, w nasze dzieci, w nasze relacje z nami uczyniło. Bo kiedy my zasłaniamy się naszą rodziną, że nie mogę coś dla Boga zrobić, bo moja rodzina jest ważniejsza, bo moja rodzina, tak, rodzina jest ważniejsza. I ja wam pierwszy to powiem, ja kocham moją rodzinę i dla mnie pierwszy jest Bóg, później jest moja rodzina i później jest moja służba, jest Kościół. Nie obrażajcie się. Ale gdyby tak nie było, to wam gwarantuję, bo były przypadki w przeszłości, gdzie ludzie, pastorzy się tak oddali dla swojego kościołu, że przez przypadek nie, że chcieli, ale zaniedbali swoją rodzinę i rodziny im się rozpadły. Kiedy rodzina się dla mnie rozpadnie, jakim ja świadectwem wtedy będę? Czy twoje życie wyłącznie wypełnione jest aż do przesady tym, co masz dziećmi, mężem, żoną czy rodzicami? Bóg ma być pierwszy. Bóg ma być pierwszy, a kiedy Bóg jest pierwszy, to wtedy będziemy wiedzieć, jak kochać. Wtedy będziemy wiedzieć, jak się zająć naszą rodziną. Wiecie, niedawno miałem rozmowę teraz, bo żeśmy... moja żona z dziećmi wróciła z Montrealu i jako żeśmy zaczęli rozmawiać, ja w sumie wspomniałem właśnie na ten temat, mówię, że w naszych rozważaniach, devotions, mówię, że Bóg dla mnie jest najważniejszy. Później jest moja żona, moja rodzina. I mój syn zadał mi pytanie, mówi, to dla ciebie mama nie jest najważniejsza, tato? My nie jesteśmy dla ciebie najważniejsi? I spróbuj przeprowadzić taką rozmowę z 6-letnim chłopcem. Dla niego jest tylko jedno zrozumienie. Albo jestem pierwszy, albo nie jestem pierwszy. Moje chłopaki między sobą się kłócą. Już wam kiedyś mówiłem. Ja jestem jego synem. No, ja jestem jego synem. Ja jestem jego synem. No, jesteście moimi synami. I ty, bądźcie spokojni. I powiedziałem jemu tak. Wiesz, nie wiedziałbym, jak kochać doskonale, dobrze, gdybym pierwszy nie kochał Boga. Kiedy kocham Boga i kiedy ja Jemu się całkowicie oddaję, wtedy Bóg mi pokazuje i Bóg mi mówi, jak ja mam kochać swoją żonę, jak ja mam kochać swoje dzieci. Bo gdybym ja kochał od siebie, tylko od siebie, cieleśnie, to by mi to nie wychodziło. By mi wychodziło dzisiaj, a jutro już nie. I dlatego tak wiele małżeństw, tak wiele ludzi się rozchodzi, dlatego że dzisiaj się kochają, a jutro już nie. I co z tym zrobisz? Dlatego, że nie ma tej więzi, nie ma Jezusa Chrystusa. I jakoś to zrozumiał. Jeszcze kiedyś z Nim porozmawiam, zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy wszystkie twoje radości i problemy ograniczają się tylko do tego małego kręgu? Po prostu Bóg wzywa nas wszystkich, ciebie i mnie, abyśmy poszerzyli nasz kręg życia. A życie musi być czymś więcej niż tylko ozdoby, firanki, czy rachunki, które płacimy, czy wykształcenie, czy to, co jakąś przyszłość dla dzieci zapewnimy. Czy życie jest więcej niż tylko to? Wiecie, Marta była uzależniona od życia w detalach. Są takie osoby, i na pewno tutaj, jesteście tutaj na sali też, że bardzo lubicie detale. Bez detali nie możecie żyć. Ja i moja żona się tym różnimy. Moja żona bardzo się poświęca. Ja niektóre detale też lubię, ale moja żona Nancy bardzo lubi detale. I nasz syn najstarszy też bardzo lubi detale. I czasami to jest też mylone z tym, że ktoś chce kontrolować kogoś, prawda? No to po prostu tylko musi tak być, bo jak nie, no to nie jest dobrze. Musi tak być. No musi tak być. I Marta była taka, że ona musiała wszystko dopiąć na ostatni guzik, musiała wszystko zrobić. I to jest dobra cecha, to jest dobre, ale ona się tak tym przejęła i tak to miało nad nią taki po prostu... tak kontrolę, że w tych detalach, drobiazgach się zajęła, a Maria chciała się rozwijać. Maria chciała coś więcej. Maria chciała poszerzyć swoje horyzonty i Jezus zaaprobował podejście Marii do życia. Nie możesz się rozwijać, dopóki znienawidzisz swoją obecną niedojrzałość. I to mówię do siebie i do nas wszystkich. Nie będziemy mogli się rozwinąć, jeżeli nie dojdziemy do momentu i do punktu, kiedy będziemy widzieć, okej, musimy to zmienić, to zmienić, to zmienić. A to oznacza, że nie jesteśmy doskonali. Nie jesteśmy dojrzali w pełni. I nie możemy lubić tego stanu, w którym jesteśmy. Musimy, Jezus mówi, musicie nienawidzić to. Musicie nienawidzić taki właśnie sposób takiego życia. Nie możesz się rozwinąć, dopóki znienawidzisz swoją obecną niedojrzałość. Nie musisz zostawić, czy nie powinieneś nawet zostawić swoich obowiązków i zostawić swojej rodziny, czy swoich przyjaciół, ale można tak związać się tymi obowiązkami, że one będą stały na przeszkodzie temu, aby służyć Bogu. Pewnego dnia musisz się otrząsnąć z tego, musimy się z tego otrząsnąć. I chcę dzisiaj mówić właśnie o takim całkowitym poświęceniu, abyśmy się całkowicie poświęcili Bogu, całkowicie się poświęcili Jezusowi Chrystusowi. I nie jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, żeby nasze rodziny przez to cierpiały. Absolutnie nie. Ale myślę, że jest zdrowy balans, kiedy możemy służyć Bogu z całego serca i też nasze rodziny nie będą cierpieć, a się będą bardzo dobrze rozwijać. Chcę wam powiedzieć to, kiedy całkowicie poświęcimy się Bogu, nasze rodziny się będą nawet lepiej rozwijać. Dlatego, że my jako ojcowie będziemy wiedzieć, co dać, w jaki sposób usłużyć naszym rodzinom. Pewnego dnia musimy to otrząsnąć. Taki święty gniew musi na nas stąpić. Jezus mówi, musicie nienawidzieć to i tam. I taka święta nienawiść, jeżeli coś takiego jest, musi powstać w naszej duszy i musimy powiedzieć, Boże, pomóż mi. Nienawidzę tego, kim się stałem. Nienawidzę tego, kim jestem w tym momencie. W takiej sytuacji, jakiej właśnie jestem. Nienawidzę mojej złości, że czasami się denerwuję i nawet nie wiem dlaczego. Nienawidzę, jak drażliwy jestem czasami. Ktoś mi coś powie, a ja od razu reaguję w taki nieodpowiedni sposób. Boże, nienawidzę może moich zmian humoru. Raz tak, raz tak. Boże, nienawidzę, jakim małym się stałem w moim życiu. Nienawidzę tego. Musisz Bogu powiedzieć, Boże, zmień mnie. Musisz nienawidzieć swojego obecnego życia tak bardzo, że będziesz wołać do Boga, Jezu, przenieś mnie do swojego królestwa mocy i zwycięstwa. Mocy i zwycięstwa. Wiecie, Jego królestwo jest mocą i jest zwycięstwem. Jeżeli chcesz żyć pełnię życia, jeżeli chcesz żyć życie, które jest zwycięskie, które jest pełne mocy, jest sposób, żeby takie życie prowadzić, ale to jest tylko przez Jezusa Chrystusa, kiedy On całkowicie zawładnie naszym życiem. Kolosan 1:13, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego Syna. Do królestwa mocy i do królestwa zwycięstwa. Chciałbym teraz na wstęp powiedzieć, Jezus był bardzo mile widziany. Był bardzo mile widzianym gościem w domu Marii, Marty i Łazarza z Betanii. I w Łukasza 10:38 czytamy tak, a gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, Słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła, i tak Marta mówi do Jezusa, Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Jezus, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. W Jana 11 rozdziale mówi nam o wskrzeszeniu Łazarza. Wszyscy znamy tę historię, prawda? Kiedy Jezus wskrzesił Łazarza z martwych i natychmiast po tym po prostu oni... było wielkie święto, zostało przygotowane, gdzie Jezus był właśnie gościem honorowym. I w Jana w 12 rozdziale, i to bym chciał też przeczytać od wiersza pierwszego, a na 6 dni przed Paschą przyszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Maria posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią tej maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, ten syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A rzekł, nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem, Biblia mówi, był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy Jezus rzekł: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu, albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Czytamy tutaj historię właśnie tego, kiedy Maria zrobiła coś takiego ekstraordynarnego. Coś, co ludzie się nawet zgorszyli niektórzy. Zrobiła coś, co nie było normą. Zrobiła coś więcej. To właśnie podczas tej uczty Maria wykazała to niesamowite, takie niesamowite, pełne poświęcenie dla Jezusa Chrystusa. I po pierwsze, całkowite poświęcenie znajdzie odpowiednie środki wyrazu. Kiedy jesteś całkowicie poświęcony dla Jezusa Chrystusa, znajdziesz środki wyrazu. Będziesz odpowiednio się wyrażać. Miłość znajdzie sposób. Miłość znajdzie sposób na to, aby okazać się innym. Jeśli jesteś poświęcony Jezusowi, znajdziesz sposób, aby miłować ludzi. Znajdziesz na to sposób, aby miłować ludzi. Nie będziesz zgorzkniały, nie będziesz zgorszony, tylko będziesz miłował ludzi. Będziesz wychodzić do ludzi z otwartymi rękoma. Będziesz miłował w tych właśnie nawet samolubnych czasach, teraz, gdzie mało kto kocha innych bezinteresownie. A ty będziesz mógł to robić. Wdzięczność się objawi. Będziesz człowiekiem bardzo wdzięcznym. Za wszystko. Wdzięczność będzie łatwa do okazania. Czasami wdzięczność jest tak ciężka do okazania, prawda? Czasami coś zrobisz dla kogoś, a ktoś się odwróci i nawet nie powie dziękuję. Nie są wdzięczni. Osoba, która jest poświęcona Jezusowi Chrystusowi całkowicie, znajdzie sposób na to, aby być wdzięczny i żeby to wyrazić, i żeby to pokazać. Wdzięczność będzie łatwa do okazania. Znajdziemy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, czy Bogu, czy też ludziom. Jezus rozpoznał, że dar Marii jako piękną posługę wykonaną w związku z Jego nadchodzącą śmiercią i Jego pochówkiem. Wtedy Jezus powiedział tak: zostaw ją, zachowała to na dzień mojego pogrzebu. Zachowała to na dzień mojego pogrzebu. Kim my jesteśmy? Czy ktoś dał nam prawo, aby krytykować kogoś, kto dobrze robi? A tutaj widzimy, że nawet jego uczniowie, nawet Judasz się odważył na to. Maria była pełna miłości. wdzięczności, uwielbienia. Jezus miał pewność, że Jego Królestwo się rozwinie i będzie trwałe. Mówimy o naszym Kościele, ja mam pewność, całkowitą pewność w moim sercu, że nie tylko polska strona się będzie rozwijać, nawet więcej niż kiedykolwiek się rozwijała, ale angielska strona się będzie też rozwijać. Potrzebujemy modlitwy z polskiej strony, z angielskiej strony. Ten Kościół i to, co mamy, będzie się rozwijać. To jest tylko, te 20 lat, to jest tylko początek. Ja wiem, że to jest radość dla pastora i dla jego żony. To jest tylko początek czegoś, co Jezus robi tutaj na ziemi. Tutaj w Toronto, tutaj w polskim kościele. Na modlitwie w sobotę, kiedy modliliśmy się, pewność taka, byłem pewny przedtem, ale pewność ponad pewnościami weszła do mojego serca. Że ludzie będą poznawać Jezusa Chrystusa tutaj na tym miejscu. Że będziemy poświęceni Jemu tak bez żadnych ograniczeń. Że Jezus, że Kościół Jezusa Chrystusa będzie się rozwijać i będzie iść do przodu. Nie będziemy stać w miejscu, nie będziemy się cofać, nie będziemy tracić ludzi, ale będziemy zyskiwać ludzi. Ludzie się będą nawracać. Będziemy słyszeć świadectwa, kiedy rodzina się nawróci i kiedy są cuda w ich rodzinie, dlatego że może mąż przestaje pić i zaczyna kochać żonę tak idealnie, tak doskonale, dlatego że kocha Jezusa. Czy chcecie słyszeć takie świadectwa? Amen. Amen. I będziemy słyszeć takie świadectwa. Jezus miał pewność, że Jego Królestwo będzie się rozwijać. Zaprawdę powiadam wam, kiedykolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, będzie się również opowiadać na jej pamiątkę o tym, co zrobiła. I my tutaj jesteśmy w Toronto i o kim mówimy? O tej niewiaście, która, kobiecie, która przyszła i wylała ten drogocenny olejek. Jezus mówił prawdę. Jezus zawsze mówi prawdę. Jezus wiedział. Pełne poświęcenie prowadzi do całkowitej lojalności w życiu człowieka. Grzeszna kobieta w Łukasza, 7 rozdziale, 44 rozdział. I odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona, widzisz tę kobietę? Tak powiedział, widzisz tę kobietę? Przyszedłem do Twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. A ona zaś łzami obmywa moje nogi i otarła je swoimi włosami. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich nóg. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego mówię Ci, przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała. A komu mało przebaczono, mało miłuje. Kochani, było nam tak wiele przebaczone. Miłujmy Jezusa Chrystusa z całej siły, z całej mocy, ze wszystkim, kim jesteśmy. Miłujmy Jego. Kochajmy Jego. Jana 15:15. Mówi tak, już więc nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Pełne poświęcenie błogosławi życia innych. Tak wielu z was jest błogosławieństwem dla innych. I dla mnie, kiedy widzę i kiedy pomagacie sobie jeden drugiemu, pomagacie sobie nawzajem, to jest coś pięknego. Jezus o tym właśnie mówi. Maria nawet to miała na myśli również. Pełne poświęcenie błogosławi życia innych. Akt poświęcenia się Marii ubłogosławił serce Jezusa w obliczu śmierci. Maria ubłogosławiła Jezusa w obliczu śmierci. Nawet może sobie nie zdawała z tego sprawy. Wiecie, wiele razy możesz pójść ubłogosławić kogoś i nawet sobie dla ciebie to może być jakaś błaha sprawa, a dla kogoś innego to będzie coś wielkiego. I ubłogosławisz tą osobę i nawet o tym nie wiesz, jak bardzo tą osobę pobłogosławiłeś. Akt pełnego poświęcenia się Marii ubłogosławił serce Jezusa. Kiedy ty idziesz, błogosławisz innych, to jest znakiem tego, że jesteś całkowicie poświęcony dla Jezusa Chrystusa. Akt poświęcenia się Marii nadal inspiruje serca innych. Dzisiaj tutaj jesteśmy. ponad 2000 lat później i dalej ta kobieta i Maria nas inspirują do tego, abyśmy szli i robili to samo. Zapach drogich perfum Marii nadal wypełnia pokoje tych, którzy czytają i którzy słuchają, którzy chcą się zmienić. Ile czasu minęło od momentu, kiedy inni zostali ubłogosławieni przez jakąś wonność twojego życia? Może dzisiaj? Może wczoraj się to stało? A może przyjdziesz i powiesz: pastorze, może to tydzień już minął i mi się nie czuję z tym dobrze. A może przyjdziesz i powiesz: już rok minął. A może przyjdziesz i powiesz, że ty już nie pamiętasz, kiedy ostatnio wonność swojego życia ubłogosławiła kogoś innego. Mam dla nas wszystkich dobrą wiadomość. Jezus, bez względu na to, ile już czasu uminęło, Jezus chce ciebie przyjąć dzisiaj i możesz dzisiaj zacząć błogosławić innych. Możesz błogosławić Jezusa Chrystusa. Już kończąc, chcę zadać takie pytanie. Czy masz umysł Judasza, czy masz umysł Marii? Bardzo proste pytanie i nie chcę, żebyście się na mnie obrazili, ale czy masz umysł Judasza, czy masz umysł Marii? Można powiedzieć o wielu z nas, że może mierzymy nasze poświęcenie się dla Jezusa Chrystusa, nasze oddanie się dla Pana i w Jego spraw, oddanie się w jego sprawę takim kroplomierzem medycznym. Wiecie, widzieliście taki kroplomierz medyczny? Mam chyba tam nawet zdjęcie tego. Kroplomierz medyczny. Kroplomierz stosowany jest zwykle do podawania dawek ograniczonych dla tych, którzy są chorzy. Żeby nie wziąć za dużo. Kiedyś poszliśmy w odwiedziny do kogoś i jeszcze nasz ten drugi syn Benjamin był taki mniejszy, który nie rozumiał jeszcze wielu rzeczy. Dalej nie rozumie wielu rzeczy, ale mniej rozumiał. I byliśmy w odwiedziny u kogoś i on poszedł do tego kogoś, a to małżeństwo już miało starsze dzieci, więc mogli zostawiać tabletki na stole. A ten przyszedł, zobaczył jakąś taką niebieską, fajną sobie tableteczkę. To były dwie połówki i ją łyk. A to była jakaś tabletka na sen. I przychodzi i jakaś ona taka niedobra była, że od razu zwymiotował i dzięki Bogu. Przychodzi, cały niebieski tutaj jest i my się pytamy: coś ty zjadł? On mówi: cukierek. I od razu ci, u których byliśmy, oni od razu zareagowali, to mówią, że nie jest cukierek, tylko to jest tabletka nasenna. Więc od razu musiałem go wziąć do szpitala, bo nie wiedziałem, bo on zaczął gryźć ją, nie? I nie wiedzieliśmy, ile połknął. Więc w szpitalu mu się bardzo podobało, bo niby na to oni dają trochę węgla i dają też, jemu dali Pepsi. Że bo ten węgiel taki niedobry. I jemu tak się podobało, że poszedł do szpitala i jemu Pepsi w szpitalu dali. I już tak się mu spodobało, że chciał więcej do szpitala chodzić, bo mu Pepsi dawali. Ale wiecie, my nie mamy się obawiać tym, żeby wziąć tylko połowę tej tabletki, czy żeby mierzyć nasze poświęcenie kroplomierzem. Mamy się poświęcić całkowicie dla Jezusa Chrystusa. Zamiast pozwolić oddaniu naszych serc, aby płynęło, musimy pozwolić, aby płynęło z mocą takiego źródła artyzejskiego, które wypływa, które wytryskuje i nad tym nie ma nikt kontroli. To nie było w przypadku Marii, siostry Marty i Łazarza. Jej rodzaj miłości jest potrzebny w Kościele dzisiaj. Jej rodzaj poświęcenia jest potrzebny w Kościele dzisiaj. Judasz był mądrym biznesmenem, sprytnym biznesmenem i nawet go Biblia nazwała złodziejem. Znał cenę rzeczy. Znał, wiedział, ile ten olejek był warty. Był całkowicie praktycznym we wszystkim. Nie pochwalał postępowania Marii. Moją modlitwą jest to, aby w naszym kościele, żeby w ogóle nie spotkaliśmy się z Judaszami, którzy będą mówić, o, to nie wypada, to za dużo. Który będzie mówić tak o Marii, czy o... Rozumiecie, o czym mówię? Akt Marii i zatwierdzenie go przez Jezusa może pchnęło go nawet do tego, aby pójść do arcykapłanów i pójść do uczonych w piśmie i zdradzić Jezusa. Popchnęło go to, że Jezus zaaprobował to, co Maria zrobiła. Coś takiego radykalnego, coś takiego niezwykłego. Judasz był w sferze cielesnej więcej niż w sferze duchowej. Bóg nas powołuje do takiego całkowitego poświęcenia się Jemu w sferze duchowej. Jezus nie zgodził się z Judaszem. Jezus pochwalił Marię. Jezus kochał ludzi ekstrawagancko. Do tego stopnia, że oddał swoje życie, własne życie właśnie za nich. Bóg kocha nas ekstrawagancko. Dał swego Syna, aby umarł na krzyżu za nas. Kończąc, posłuchajcie tego. Miarą naszego poświęcenia jest miara naszego uwielbienia. Ja nie mówię tylko o uwielbieniu, kiedy przychodzimy i śpiewamy i oddajemy cześć Bogu w taki sposób, ale uwielbienie w naszym życiu. Tak jak Maria to robiła. Miarą naszego poświęcenia jest miara naszej troski o innych. Ile się troszczysz? Jak się troszczysz o innych? Pochylmy nasze głowy. Panie kochany nasz, dziękujemy Ci za to, że Ojcze, jesteśmy tutaj na tym miejscu. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas powołałeś. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nas wyrwałeś z mocy szatana, z mocy diabła, że Ty nas wyrwałeś z mocy ciemności i postawiłeś nas w swoim królestwie, które jest królestwem mocy i królestwem zwycięstwa. Panie, proszę Cię, aby w życiu każdego człowieka tutaj na tym miejscu było zwycięstwo, żeby była moc Ducha Świętego, abyśmy mogli widzieć, Panie, jak Ty nas prowadzisz, w jakim kierunku nas prowadzisz. Panie, abyśmy całkowicie byli poświęceni Tobie. Panie, abyśmy nie patrzyli się wstecz, patrzyliśmy się przed siebie. Panie, abyśmy szli i żeby każdy z nas ciągnął swoją część, abyśmy się poświęcali całkowicie Tobie. Wiem, że Tobie się to podoba. Wiem, że ten Kościół będzie tak rosnął. Wiem, że, Panie, my będziemy się rozrastać i będziemy chwalić Ciebie, Panie, nie dla, żebyśmy się chlubili i byli z tego dumni, ale, Panie, żebyś Ty przyjął cześć i chwałę i błogosławieństwo z tego wszystkiego, co się tutaj dzieje i co się będzie wydarzać. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo serdecznie za to, że przyszliście, że byliście tutaj z nami. Zaproście kogoś na następny tydzień, kiedy będziemy słuchać misjonarza Paula Lasante i jego żony Joanny. Czy pamiętacie ich? Asia tutaj siedzi ze swoimi synami, także chciałem ich przedstawić. Oni teraz są z nami i się cieszymy. Chłopaki, pomachajcie tutaj do mnie. Oni mi machali podczas mojego kazania, dlatego ja do nich machałem. Także cieszymy się, że są z nami. I zaproście kogoś na następny tydzień i módlcie się o nasz kamp teraz dla dzieci, dlatego że mamy dużo dzieci w porównaniu z tamtym tygodniem. Mamy dużo dzieci i mamy nawet dwoje dzieci tutaj z sąsiedztwa. Czy mogą słyszeć takie naprawdę fajne, błogosławione amen? Amen. 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 Niech Was Pan błogosławi i do zobaczenia w kawiarni na dole. Zapraszamy.